O skokach narciarskich, siatkówce i piłce nożnej będziemy rozmawiać przez najbliższe pół godziny w audycji Studio Sport, audycję sportową, którą dzisiaj poprowadzą dla Was
Łukasz
oraz Wojtek. Witamy serdecznie. No i co, Łukasz, zaczynamy od tego, co miało miejsce w ostatni weekend na słynnej Okurajamie w Sapporo, gdzie konkursy Pucharu Świata wygrywali kolejno Yuki Asato i Stefan Kraft. No a w jednym z tych zawodów, a konkretnie w sobotę, na trzecim miejscu stanął Dawid Kubacki.
Trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o te konkursy japońskie w Sapporo, charakteryzują się one tym, że są bardzo nieprzewidywalne ze względu na zmieniający się wiatr. I moim zdaniem to chyba też są takie jedyne zawody, gdzie są takie dysproporcje pomiędzy tymi czołowymi zawodnikami a tymi zawodnikami słabszymi. Oczywiście mam na myśli skocznię dużą, tutaj trzeba to też wyszczególnić. No i ten wiatr, taki zmienny wiatr, dał się we znaki już w sobotę, szczególnie Japończykowi Ryoyu Kobayashiemu, który po pierwszej serii, gdzie uzyskał ponad 140 metrów,
miał około 10 punktów przewagi nad drugim Kraftem.
Miał ogromną przewagę przed swoim ostatnim skokiem. No i cóż, tym razem mu warunki nie sprzyjały w tym decydującym skoku. No i dzięki temu też Dawid Kubacki uplasował się na podium, a sam Kobayashi dopiero w drugiej dziesiątce.
Tak, to jak duże są te proporcje między skokami zawodników, co oczywiście jest uzależnione od warunków, też pokazuje choćby to, jakie noty łączne potrafią uzbierać zawodnicy, bo chyba nie ma takiej drugiej skoczni, takich drugich gdzieś na innych obiektach zmagań, gdzie na przykład tak jak Piotr Żyła, który zajmuje 21 miejsce, jego łączna nota nawet nie przekracza 200 punktów. Przecież w żadnym innym konkursie z taką notą, no trudno szukać zawodnika w najlepszej 30. No tutaj takie rzeczy mają miejsce w Sapporo, tak jak Kobayashi mówi, 141 metrów, w drugiej serii facet skacze 30 metrów, krócej dopiero 16. I właściwie wydawało się, że pewne zwycięstwo, ale wygrał ktoś inny, bo Sato, ten drugi skok genialny, 138,5 metra, jako jedyny w sumie z tej czołówki oddał dwa równe skoki. No i można powiedzieć, że zasłużenie wygrał te zawody z przewagą 10 punktów. Dawid Kubacki, 10. podium z rzędu, trzecie miejsce, poprawił ten swój rekord też polski, zbliżył się do Ahona do Prewca. Szkoda, że w niedzielę się nie udało, bo wiele na to wskazywało, że tak będzie. Drugie miejsce po pierwszej serii z kilkoma punktami przewagi. No ale w drugiej serii Kubacki też nie miał do końca szczęścia do warunków, wyciągnął 126 metrów, zabrakło do tego podium blisko 5 punktów, ale generalnie cała jego postawa w Sapporo na pewno jak najbardziej na plus, bo też trzeba to podkreślić, że po raz pierwszy w karierze Kubacki wskoczył do czołowej trójki klasyfikacji generalnej. No i co? Kamil Stoch słabo w sobotę, 21 pozycja, ale już lepiej było. W niedzielę 9 miejsce, praktycznie zamienił się pozycjami z Piotkiem Żyłą, który był 8 w sobotę, a dzień później 21.
Jeżeli chodzi o Stocha, no to on z kolei w sobotę miał taką sytuację, że skoczył co prawda 130 metrów, no i wydawałoby to się, że jest to odległość naprawdę dobra, ale weźmy pod uwagę, że dostał minus bodajże 24 punkty za wiatr.
No bardzo dobry warunek.
Więc miał taki huragan, można powiedzieć, pod narty, a pamiętamy, że w zeszłym roku on miał podobne warunki, jak bił rekord skoczni, te słowetne 148 metrów. Tym razem ta odległość nie przełożyła się niestety na wysoką pozycję, ale w niedzielę, tak jak mówisz, już było to lepiej. 9 miejsce Kamila Stocha. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, o Piotrku Żyle już mówiłeś, 8 miejsce i 21. Niestety, jeżeli chodzi o resztę naszej kadry, no to tutaj nie mamy zbyt wielkich powodów do zadowolenia. Podkreślmy, że startowali zawodnicy, którzy na co dzień rywalizują w Pucharze Kontynentalnym, czyli Aleksander Zniszczą, Andrzej Stękała i Klemens Murańka. No i ta trójka w sobotę odpowiednio 41, 45 i 46 miejsce, a w niedzielę tylko Zniszczą jeszcze był w pierwszej serii. 40 pozycja, zaś Stękała i Murańka nie przebrnęli kwalifikacji.
No, Murańka nawet został dyskwalifikowany. No co możemy powiedzieć o postawie pozostałych Polaków? Łukasz, kolejny weekend, gdzie ta postawa oczywiście poza tą czołową trójką naszych kadrowiczów, czyli Żyła, Stoch, Kubacki, no jest dramatycznie słaba. Murańka to kolejny przykład na to i dowód na to, że dobra postawa w Pucharze Kontynentalnym, czy nawet bardzo dobra postawa i też znajomość skoczni, bo przecież w Sapporo wygrywał Murańka, no nie musi wcale iść w parze z dobrymi występami, czy nawet jakimiś solidnymi w Pucharze Świata. To nie ma żadnego większego przełożenia, no i ten ból głowy do Leżala, jeżeli chodzi o tego czwartego zawodnika, cały czas jest, może nawet jeszcze większy.
Dodajmy, że indywidualnie trenuje Jakub Wolny, no liczymy na niego, jeżeli chodzi o kontekst rywalizacji drużynowej. Ja jeszcze śledziłem Puchar Kontynentalny w Planicy, tam startował m.in. Maciej Kot i Stefan Hula, ale też nie ma zbyt dobrych wieści. Kot co prawda w jednym z konkursów piąte miejsce, ale na przykład Stefan Hula miał problem z tym, żeby zapunktować nawet w Pucharze Kontynentalnym, więc naprawdę nie wygląda to zbyt dobrze.
Tak, ogólnie królem Okurajamy, można powiedzieć, okazał się Stefan Kraft, bo najpierw w drugie miejsce w sobotę, w niedzielę już wygrał bezapelacyjnie z przewagą ponad 21 punktów, dwa skoki po 139 metrów. No i Kraft dzięki tej wygranej najpierw w sobotę wskoczył na pozycję lidera, wyprzedził Karla Geigera, a w niedzielę już umocnił się na pozycji lidera z przewagą obecnie 63 punktów. Wydaje się na chwilę obecną, że Kraft jest chyba tym najpoważniejszym kandydatem do tego, żeby zdobyć kryształową kulę, swoją notabene drugą w karierze. Geiger na drugim miejscu, Dawid Kubacki. Mimo że Kobayashi odrobił do niego w niedzielę trochę punktów, to jednak Nowotarżanin cały czas pozostaje na trzecim miejscu, oczywiście z dużymi szansami na to, żeby nawet wygrać, kto wie, 140, niecałe 140 punktów traci Polak do Krafta, czwarty Kobayashi. Kamil Stoch, mówiliśmy o trochę słabym występie w sobotę, w niedzielę było trochę lepiej, co prawda bez szału, no ale dobre dziewiąte miejsce, a tu proszę, wskoczył na piąte miejsce w generalce, wyprzedził Lindwika, także to na pewno plus, a Piotr Grzewa cały czas między tym 13, 14 miejscem, na chwilę obecną miejsce 14.
Ja tak zerkam na statystyki Dawida Kubackiego, on w tej chwili ma 924 punkty i tu sprawdzam, że jego najlepszy sezon, czyli poprzedni, zakończył z dorobkiem 988 punktów, więc wydaje się, że jest na jak najlepszej drodze, żeby pobić swój rekord życiowy, jeżeli chodzi o ilość punktów w jednym sezonie Pucharu Świata, co przy tej obecnej formie raczej nie powinno być większym problemem, bo tych konkursów indywidualnych jeszcze mamy rzeczywiście sporo.
Tak, no już teraz chyba Kubacki sobie zapracował na najlepszy sezon w karierze, no bo i najwięcej razy na podium i triumf w turnieju czterech skoczni i prawdopodobnie poprawi to piątą pozycję w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata, jaką zajął w poprzednim sezonie. I tutaj może postawmy kropkę, jeżeli chodzi o skoki. Płynnie przechodzimy do siatkówki.
Tak,
przeanalizujmy to, co dzieje się w kontekście Igrzysk Olimpijskich, no bo już wiem oficjalnie, jak będą wyglądały grupy turnieju siatkarskiego mężczyzn, a więc najważniejszej imprezie czterolecia Tokio do grupy A, tak jak można było zakładać, reprezentacja Polski trafiła wraz z Japonią, Włochami, Kanadą, Iranem i Wenezuelą.
Czyli tak jak już mówiliśmy kiedyś, jest to grupa wymarzona, jeżeli chodzi o walkę o pierwsze miejsce, ale jest też druga strona medalu, ponieważ w grupie B mamy Brazylię, Stany Zjednoczone, Rosję, Argentynę, Francję i Tunezję. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że najprawdopodobniej niezależnie od miejsca, którego zajmiemy w swojej grupie, w ćwierćfinale dostaniemy zespół ze ścisłego światowego topu.
Tak, Igrzyska Olimpijskie, te zmagania drużynowe rządzą się swoimi prawami, no i generalnie sprowadzają się do tego, że tak na dobrą sprawę wszystkie te mecze sprawdzają się do bojów ćwierćfinałowych, także tak jak mówisz, czy będziemy pierwsze, czy drugie miejsce, to i tak w ćwierćfinale trafiamy na potęgę i ten mecz będzie takim kluczem do sukcesu, być może do medalu, ale nasi reprezentanci, tak jak ostatnio można było usłyszeć chociażby z ust naszego kapitana Michała Kubiaka, mówi bezpośrednio celujemy w złoto, także to może się podobać taka postawa, taka mentalność mistrzów, świadomość swojej wartości, siły tego, że rzeczywiście dla nich to nie będzie żadną niespodzianką, jeżeli uda się zdobyć złoty medal, ale oczywiście do igrzysk jeszcze zostało trochę czasu. Wcześniej Liga Narodów, też Memorial Wagnera, także tych meczów z udziałem kadry Witala Heinana będzie w tym roku mnóstwo. Teraz przerwa, a pozostałą tą lwią część audycji poświęcimy już na tematy piłkarskie.
Raz wiatr, piosenkę spod tat, tętniącą pulsem gór. Niezłomną i dumną, jak niebo w ciemnych, w ramionach białych chmur. Cokolwiek ją znał, ze sobą wnet brał, gdy z oczu znikał cel. Bo łatwiej z piosenką gorącą, jak ta, zwycięstwa przejąć ster. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Zwycięstwo też w sobie siedmi. Wystarczy, że w siebie uwierzysz. Patrzy do twoje wielkie dni. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. dziecka wiedzą, że by spojrzeć ze szczytu i świat mieć u stóp, wystarczy tylko chcieć. Wygrany jest każdy, kto walczy fair play, apetyt wzmaga czas. Zwycięstwo rzecz ludzka, więc czemu by dziś nie miało spotkać nas? Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też sobie się tli.
Piłka nożna, Ligi Europejskie. Jak Ligi Europejskie, to samo w sobie nasuwa się nazwisko Roberta Lewandowskiego i też no, w tym tygodniu Arkadiusza Milika. Może zacznijmy, Łukasz, od strzeleckich popisów naszych kadrowiczów. Lewandowski, jeden z bohaterów meczu Bayernu Monachium z FSV Mainz. Bawarczycy wygrywają 3-1. Lewy otwiera wynik tego spotkania strzałem głową w 8 minucie. Lewandowski, 22 bramka w sezonie, odskakuje od Wernera na 2 gole. 150 bramka ligowa dla Bayernu w zaledwie 179 występach, także no, statystyka imponująca. 224 gole też dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach i w samej Bundeslidze.
No i dodatkowo jeszcze Bayern na pozycji lidera Ligi Niemieckiej, co dla nich też jest bardzo istotne.
151 dni, tyle czekali.
W kontekście tego, że już wkrótce czeka nas spotkanie z Lipskiem, a więc jeszcze niedawnym liderem, co zapowiada się naprawdę bardzo interesująco, czyli starcie króla na razie prowadzącego wśród strzelców Lewandowskiego z wicekrólem, czyli Timo Wernerem.
Tak, jeżeli mówimy o Lewandowskim, o jego strzeleckich popisach, o tym, że strzela kolejnego gola, no to trudno też nie zapominać o tym, że no, Lewandowski ma cel, taki dosyć konkretny, można powiedzieć, czyli pobicie czy wyrównanie rekordu Gerda Millera z sezonu 71-72, 40 gole. Na tym etapie sezonu po 20 kolejkach Miller w tamtym sezonie nie miał tylu bramek, bo tylko 18, także Lewandowski, można powiedzieć, na tym etapie sezonu jest jeszcze nawet w lepszej pozycji niż Miller, ale oczywiście, no, żeby pobić rekord Millera, Lewandowski będzie musiał być jeszcze lepszej dyspozycji strzeleckiej. No i zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało też w meczu z Lipskiem. Przypominam tylko, że w pierwszym starciu pomiędzy tymi zespołami w Lipsku padł wtedy remis 1-1. To jeszcze były czasy, kiedy drużynę prowadził Niko Kovac. No a jeżeli chodzi o Arkadiusza Milika, no to Napoli powoli, można powiedzieć, się odradza. Wygrywa wczoraj na wyjeździe z Sampdorią 4-2. Gol Arka Milika już w trzeciej minucie. 8 gol naszego rodaka po asyście Piotrka Zielińskiego. 3. asysta Zielińskiego, ale można powiedzieć, tak szczerze powiedziawszy, że to była pierwsza i taka pierwsza od dawien dawna naprawdę konkretna asysta Zielińskiego, bo do tej pory te asysty Zielińskiego te przynajmniej ostatnio sprowadzały się do tego. Jeżeli chodzi o asysty, to było albo to były takie asysty na zasadzie podaje do najbliższego partnera, ten z 20-25 metrów załadował bramę.
Tak jest. No i liczymy na to, że Arkadiusz Milik również podtrzyma swoją strzelecką dyspozycję, że co najmniej ten dwucyfrowy wynik osiągnie. W Anglii kilku naszych reprezentantów również pojawiło się na boisku. 90 minut Łukasza Fabiańskiego, a jego West Ham zremisował z Brighton 3-3, chociaż prowadził 3-1. Zagrał również Jan Bednarek w meczu z Liverpoolem, ale sromotna porażka Świętych 0-4. Wystąpił również Mateusz Klich w barwach Leeds w przegranym meczu z Wigan. Jeszcze nie zadebiutował w barwach West Bromwich Albion Kamil Grosicki, który zmienił klub w końcówce okienka transferowego. Jego nowy zespół, czyli West Brom, pokonał Luton 2-0.
Tak, Fabiański wrócił już do bramki Młotów. No liczymy, że do końca sezonu już nie będzie miał problemów zdrowotnych, już będzie grał regularnie. 3 puszczone bramki, ale trzeba to przyznać, że fatalna postawa w defensywie, przede wszystkim Ogbony, a więc z tego wydaje się lidera zespołu Davida Moyesa, no, który zawalił przynajmniej 2 bramki dla West Hamu. No i gdyby nie to, to tutaj Fabiański nie musiałby 3 razy sięgać po piłkę z siatki, także stracone niemal pewne zwycięstwo. No Bednarek 4 bramki w plecy musiał przyjąć, chociaż wynik tego meczu, przynajmniej po pierwszej połowie, no nie zwierciadłby przebiegu gry, bo no, Southampton potrafiło się postawić Liverpoolowi. Gdyby wykazało się trochę lepszą skutecznością i na przykład w pierwszej połowie objęło prowadzenie, kto wie, jakby się potoczyły losy tego meczu. Tak jak mówisz, Grosicki ze względów formalnościowych, papierkowych jeszcze musi poczekać na debiut. No i co, przechodzimy do Niemiec. No jeżeli Niemcy, Bundesliga, jeżeli mówiliśmy o Lewandowskim, no ale tutaj oczywiście trzeba też powiedzieć o debiucie w barwach Herty Berlin Krzysztofa Piątka i bezbramkowym remisie Schalke 0-4 Gelsenkirchen.
No właśnie, Piątek też w końcówce zimowego okienka zmienił klub. Trafił za 27 milionów do Herty, ale o tym jeszcze szerzej powiemy. Zadebiutował wchodząc z ławki rezerwowych i trzeba przyznać, że jak na debiut po dosłownie kilku dniach wyglądało to całkiem przyzwoicie. Miał nawet jedną sytuację po dośrodkowaniu rzutu rożnego, gdzie no niestety niecelnie główkował, ale no troszeczkę się pokazał, także liczymy na to, że w kolejnych meczach trener Klinsmann również będzie dawał szansę naszemu napastnikowi, ale już w większym wymiarze czasowym.
Tak, aż 5 bramek puścił w barwach Unionu Rafał Gikiewicz, jego drużyna została rozbita na wyjeździe w Dortmundzie przez Borussię 0-5, także cały czas Gikiewicz no, przed sezonem sobie zakładał 8 czystych kąt, ma ich 5, także na te 6 musi jeszcze poczekać. A kolejne 90 minut barwach BVB Łukasza Piszczka, co cieszy oczywiście przy tej no, naprawdę wydaje się silnej konkurencji w bloku obronnym. Cieszy to, że Lucien Favre stawia regularnie na reprezentanta Polski.
No i jeszcze taka bardziej przykra informacja. Dawid Kownacki w meczu pomiędzy Fortuną Düsseldorf a Eintrachtem Frankfurt prawdopodobnie naderwał więzadła poboczne. Może to oznaczać przymusową pauzę w grze, która może wynieść od 4 do 6 tygodni.
Tak, no ten sezon oczywiście fatalnie na razie układa się do Kownackiego. Okazuje się, że może być jeszcze gorzej, ale liczymy na szybki powrót i na to, że Kownacki w tym sezonie jeszcze zapisze się do jakichś statystyk, czy to szeleckich, czy jeżeli chodzi o te ostatnie podania w barwach Fortuny, bo trzeba cały czas jednak pamiętać, że ciąży na nim łatka tego piłkarza, najdroższego jak na razie przynajmniej jeszcze w historii klubu z Düsseldorfu. No i przechodzimy do Włoch. Mówiliśmy o popisach Milika i Zielińskiego. W meczu z Sampdorią też 90 minut zaliczył Karolinę. Ty pauzował z powodu kartek Bartek Baraszyński. Natomiast 90 minut zaliczyli też Wojciech Szczęsny i Bartłomiej Drągowski. W starciu Juventus i Fiorentina górą Staradama, która wygrała 3-0 Drągowski. No nie miał szans przy żadnych z 3 bramek. Delikt łatwo z główki z bliskiej odległości. No i 2 bramki Cristiano Ronaldo z rzutu karnego.
Dodajmy, że Ronaldo w 11 meczu z rzędu, tak, jeśli dobrze pamiętam.
W dziewiątym. Ligowym.
Tak, strzelił bramkę. A jeżeli chodzi o Polaków, no to trzeba przyznać, że zarówno Szczęsny, jak i Drągowski naprawdę bardzo dobre spotkanie. Szczęsny nam zaimponował jedną z interwencji w pierwszej połowie, gdzie bardzo efektownie bronił po strzale piętą bodajże jednego z graczy Fiorentiny.
Jeszcze przy stanie 0-0.
I to różnie mogło się wtedy potoczyć, ale naprawdę zarówno jeden, jak i drugi podtrzymują dobrą dyspozycję w tym sezonie.
A pozostali Polacy, którzy zagrali bądź nie zagrali na boiskach włoskiej Serie A, Arkadiusz Reca kolejne 90 minut w barwach Spala, ale drużyna Sempliciego dostała Łomont Lazio Rzym 1-5, Skorupski 90 minut w starciu Bologna-Brescia 2-1 dla drużyny Sinczy Michalowicza, 7 minut zagrał Łukasz Todorczyk, ale Udinese przegrywał u siebie z Interem 0-2. W doliczonym czasie gry na boisku na San Siro pojawił się Paweł Dawidowicz, jego Hellas zremisował z rozpędzonym w ostatnim czasie Milanem 1-1. No i kolejny mecz na ławce przysiedział Mariusz Stępiński. No trochę mi to mimo wszystko zaskakuje. Facet, który strzela w dwóch meczach rzędu gole w lidze włoskiej w kolejnych czterech kolejnych meczach, nawet nie wchodzi chociażby na chwilę na boisko. No i na ławce Sebastian Walukiewicz, ale wydaje się, że Rolando Moran, jeżeli ma wystawiać Walukiewicza na boisko, to w starciach styka chyba z tymi najmocniejszymi, bo jeden, dwa mecze, jakie zagrał w tym sezonie, to było z Interem i Juventusem.
Tak, wygląda na to, można tak sobie zażartować, że rzeczywiście Walukiewicz szykowany jest na mecze z potentatami, ale Cagliari, które miało naprawdę dobry początek sezonu, troszeczkę w ostatnim czasie nieco zwolniło, spuściło z tonu, więc zobaczymy, może w kolejnych meczach trener tego zespołu da szansę Walukiewiczowi.
Jeżeli chodzi o Polaków za granicą, to będzie na razie tyle. Za chwilę będziemy kontynuować wątki piłkarskie. Used to live in the shadow. Now I'm not afraid to risk it all. I can talk a bit louder with the power of a thunderstorm. Mam niepokorny stan. Czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs. Shouting from the rooftop loud. I speak my heart and I know I can be anyone I want to be. Life's never really black or white. There's more to it than meets the eye. I speak my mind and I know I can be anyone I want to be. Minuta, dwie, przede mną cel. Nie wybieram dróg na skrót. Trzymam z całych sił za ster. Mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan. Będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem pas. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. Śmieli się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko cierni biel. Teraz chwytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Wczoraj niepewność strach, który budził ze snu. Wystarczy chwila, by móc zamknąć, co było na klucz. Za nami zimowe okienko transferowe, przynajmniej w tych czołowych ligach europejskich i ciekawe z polskiego punktu widzenia, bo dużo się działo, jeżeli chodzi o koniec stycznia z udziałem polskich piłkarzy. Przyjrzyjmy się, Łukasz, może czterem nazwiskom. Najpierw Kamil Grosicki, który przeszedł trochę nieoczekiwanie, mimo wszystko, wydaje się, z Hull City do West Bromwich Albion. Wartość transakcji to około 1 miliona funtów, no i nasz skrzydłowy podpisał kontrakt ważny przez najbliższe półtora roku.
Wydaje się, że z punktu sportowego, jeżeli popatrzymy na siłę tych drużyn, no to jest awans dla Grosickiego.
No, liderem są w końcu.
Tak, West Brom to lider drugiej ligi angielskiej, więc jest jak na najlepszej drodze do tego, żeby za pół roku znaleźć się już w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. No i pamiętajmy też, że Grosicki już jest zawodnikiem po 30 roku życia, więc ta wartość transferowa też nie mogła być większa, bo on przechodził do Hull City bodajże za 9 milionów euro. No, była to kwota zdecydowanie większa. No i liczymy na to, że rzeczywiście Grosicki tutaj znowu będzie miał okazję zaistnieć w lidze angielskiej.
Tak, dwa transfery z Legii Warszawa. Najpierw Radosław Majecki, który przychodzi do AS Monaco za 7 milionów euro, co jest, co warto podkreślić, rekordem transferowym Ekstraklasy, ale jeszcze przez najbliższe pół roku będzie grał na zasadzie wypożyczenia w klubie z Łazienkowskiej. Kontrakt z drużyną z Francji podpisany do 2024 roku.
Jeżeli chodzi o Majeckiego i jego transfer, no wydaje się to wypożyczenie bardzo sensownym rozwiązaniem. Polak dołączy do Monaco dopiero latem, czyli będzie miał możliwość na równych zasadach rywalizować o miejsce w bramce. Dla Legii też znaczący zastrzyk do budżetu, suma 7 milionów euro. Wiemy, że jeżeli chodzi o Legię, podobnie jak i wiele innych polskich klubów, tam jest duży problem ze zbilansowaniem budżetu, więc taka kwota na pewno pomoże legionistom.
Tak, Legię opuścił też Jarek Niezgoda, który przyszedł w końcu do Portland Timbers za niespełna 4 miliony dolarów. Jeżeli oczywiście zostaną uwzględnione bonusy, no to ten transakcja wzrośnie do ponad 5 milionów. No i Legia, proszę, podczas jednego okienka na dwóch piłkarza zarobiła ponad 10 milionów euro.
Jeżeli chodzi o Niezgodę, no to tam jeszcze były drobne perypetie zdrowotne. Jeszcze jeden zabieg ablacji serca przechodził ten zawodnik, ale to nie przeszkadzało włodarzom klubu Sportland, żeby podpisać z nim umowę. No i plus jest dla Legii taki, że rzeczywiście zastrzyk gotówki spory, minus taki, że zostają praktycznie z jednym napastnikiem Kante, no i będą musieli, a jeszcze warto dodać, że Cafu też opuścił Legię, przeszedł do Olympiakosu Pireus, więc tych ubytków jest więcej i teraz przed włodarzami Legii ambitne zadanie, żeby tą kadrę jeszcze wzmocnić przed rozpoczęciem rundy wiosennej.
Tego samego dnia, czyli w czwartek, czyli 30 stycznia, oprócz Niezgody, to był taki w sumie trochę transfer w cieniu wielkiego transferu Krzysztofa Piątka, który przeszedł z Milanu do Herty za 27 milionów euro i to jest został najdroższym piłkarzem w historii klubu ze stolicy Niemiec, Polak. Podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku i też najdroższy transfer w zimowym okienku w ogóle w całej Bundeslidze.
No, wydaje się, że ten ruch Krzysztofa Piątka bardzo sensowny, bo w Milanie w ostatnich meczach już było widać, że będzie miał problem z regularnym graniem. Z kolei w Hercie ta jego pozycja będzie zdecydowanie mocniejsza, bo zespół z Berlina nawet wypożyczył swojego podstawowego zawodnika, czyli Davida Selke do Werderu Brema, robiąc miejsce Piątkowi. No i zobaczymy, czy to 27 milionów euro będzie Piątkowi ciążyło, czy raczej będzie pomagało w tym, żeby grać lepiej.
Tak, dzisiaj liczymy na to, że Piątek zadebiutuje w pierwszym składzie, bo Hertha zmierzy się ponownie z Schalke, tym razem w ramach Pucharu Niemiec. Jeżeli chodzi jeszcze o transfery, to dosłownie zdanie o tym najdroższym transferze, jaki miał miejsce w styczniu 2020 roku, a więc transfer Bruno Fernandesa ze Sportingu do Manchester United za 55 milionów. Jeżeli zostaną spełnione dodatkowe warunki, ta transakcja może wzrosnąć nawet do 80 milionów euro. Fernandes już zadebiutował w barwach Manchesteru w meczu z Wolverhampton, gdzie spędził na boisku 90 minut. No i co, Łukasz, zostało nam jeszcze trochę chwilę audycji, no to nie trudno powiedzieć kilka słów o Ekstraklasie, która wraca w najbliższy piątek, 21 kolejka ligowych zmagań.
Można powiedzieć w końcu, 7 lutego o godzinie 18 rozpoczynamy meczem Arki Gdynia z Krakowem. Właśnie wtedy w Polsce rusza najwyższa klasa rozgrywkowa po zimowej przerwie. Sami nie wiemy, czego się można spodziewać po tych spotkaniach. Znając naszą Ekstraklasę, można powiedzieć, że można się spodziewać wszystkiego.
Tak, no i w pozostałych meczach tego samego dnia jeszcze Śląsk z Lechią, a w pozostałych 6 meczach Korona zagra z Górnikiem Zabrze, Lech Poznań spróbuje wygrać z Rakowem Częstochowa, Wisła Kraków u siebie zmierzy się z Jagiellonią, Wisła Płock z kolei z Pogonią Szczecin, w Gliwicach obrońca tytułu Piast zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a na koniec Legia Warszawa, lider Ekstraklasy, zagra u siebie z ostatnim w tabeli ŁKS-em i tutaj nie zdziwię się w żadnym stopniu, jeżeli ten mecz wygra ŁKS.
Tak, rozmawialiśmy poza anteną, że jesienią mieliśmy taki przypadek, że ówczesny lider Pogoń grał na wyjeździe z ostatnim w tabeli Wisłą. No i cóż się się stało. No, Pogoń przegrała to spotkanie, także prawem, można powiedzieć, takiej ekstraklasowej logiki można obstawiać też zwycięstwo ŁKS-u. Ale tak mówiąc już poważnie, no to szybko zerkałem też na transfery przed runą wiosenną naszej lidze i można powiedzieć, że dużo zawodników odchodzi, i to nawet takich, powiedzmy, ligowców nie wybijających się, jak chociażby Łukasik, który przeszedł do Turcji, do Ankaragusy, gdzie będzie grał razem z Michałem Pazdanem. No póki co jakichś spektakularnych ruchów transferowych do Polski brak, ale pamiętajmy, że okienko się zamknęło na zachodzie, więc zobaczymy, którzy zawodnicy z tych, którzy nie załapali się do tych top 5 w Europie, będą chcieli kontynuować swoją karierę u nas.
Tak, reasumując, w każdym razie w najbliższy weekend, jeżeli przy okazji oglądania meczów Ekstraklasy Śmiechu, będzie co niemiara, no i zobaczymy, kto na koniec maja zostanie mistrzem Polski, przygotuje się do eliminacji Ligi Mistrzów, żeby odpaść po pierwszej rundzie. Za dzisiejszą audycję sportową dziękuję
Łukasz
oraz Wojtek. Do usłyszenia za tydzień.